płynie z miłości do ojczyzny. Pozdrawiam wszystkich, szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże, mówił ksiądz profesor doktor habilitowany Janusz Nagorny. Zbliża się godzina 21, łączymy się z Jasną Górą. Dzisiejsze rozważanie poprowadzi ojciec Sebastian Matecki, podprzewodniczący klasztoru jasnogórskiego.
Trwamy w klimacie wspaniałej uroczystości Bożego Ciała. Rzeki wiernych wypłynęły dziś ze świątyń w radosnym pochodzie uwielbienia, podążając za zwycięskim Chrystusem, który pozostał pośród nas i w Eucharystii pozwala nam najpełniej doświadczać swej zbawczej obecności. Na czele ludu zdążającego za Jezusem jesteś Ty, Maryjo, jako nasza przewodniczka w pielgrzymce wiary, najbardziej zjednoczona ze swoim Synem, naszym Zbawicielem i Panem i zawsze obecna we wspólnocie celebrującej Eucharystię. Ty nieustannie kierujesz nas ku Chrystusowi obecnemu w Eucharystii, wskazując na to, jak istotne znaczenie ma płynąca z tego sakramentu duchowa moc i komunia z Panem. Twoim szczególnym charyzmatem jest prowadzenie wiernych do stołu Pańskiego. Doświadczają tego zwłaszcza pielgrzymujący do Twych sanktuariów, przybywający tutaj, na Jasną Górę, która jest stale otwartym i pulsującym życiem wieczernikiem. Maryjo, prowadzisz nas do Eucharystii i Ty ją z nami przeżywasz. Ty wiesz, że udział w Eucharystii, przyjmowanie ciała Jezusa jest nieodzowne dla naszego życia duchowego, dla naszego zbawienia. Nieustannie nalegasz, czyńcie wszystko, cokolwiek Wam powie, a Jezus uczy, zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, jeśli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Eucharystia jest warunkiem dostępu do prawdziwego życia. Bizantyjski teolog tak komentuje słowa Chrystusa. Z posiłkiem przy stole eucharystycznym wiąże się obietnica, że będziemy trwać w Chrystusie, a On będzie trwał w nas. Jeśli Chrystus trwa w nas, czego mogłoby nam brakować? Jakie dobro mogłoby nam umknąć? Jeśli w Nim trwamy, czego jeszcze moglibyśmy pragnąć? On jest naszym gościem i domem. Szczęśliwi jesteśmy w takim domu. Przyjmujemy do duszy nie tylko promień światła, ale samo słońce. On nas ogarnia i przenika. Stajemy się z Nim jednym duchem. Jakie są tego następstwa? To, co boskie, przezwycięża ludzkie. I, jak uczy święty Paweł, to, co śmiertelne, przyodziewa się w nieśmiertelność. Już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus. Eucharystia jest dla nas źródłem siły nadprzyrodzonej, siły do życia i działania. Doświadczamy swoich słabości, zwłaszcza w dziedzinie moralnej. Czujemy się upokorzeni, gdy nie wychodzą nam postanowienia. Nasza wola, choć dobra, to słaba, kruche powzięte decyzje. Jedynym lekarstwem na tę ludzką ułomność jest Boża pomoc, która najpełniej płynie przez Eucharystię. W niej Jezus udziela swej boskiej mocy, która nas wspomaga. Eucharystia nie jest nagrodą dla ludzi bezgrzesznych, ale pomocą zaofiarowaną słabym i malutkim. Eucharystia jako ofiara Jezusa jest dla nas źródłem miłości. Uczy prawdziwej miłości, do niej wychowuje. Jest też dla nas źródłem radości, uczestnictwem w niebieskich darach, przed znakiem nieba, wiecznej szczęśliwości. W pięknej antyfonie eucharystycznej Ave Verum Corpus Natum Ex Maria Virgine adorujemy Jezusa, ale pozdrawiamy i oddajemy cześć Tobie też, Maryjo, bo przez Ciebie, we wcieleniu, otrzymaliśmy ciało i krew Zbawiciela, które teraz konsekrujemy na naszych ołtarzach i przyjmujemy. Prosimy Cię, naucz nas przyjmować eucharystyczne ciało Jezusa z tą samą wiarą, pokorą, czystością i bezgraniczną miłością, z jaką Ty przyjęłaś i nosiłaś w łonie naszego Zbawiciela. Oddajemy Ci, Maryjo, cały Kościół Chrystusowy z Jego widzialną głową Janem Pawłem II, dziękując za ogłoszenie dziś roku eucharystycznego od października tego roku. Polecamy wszystkie sługi ołtarza, biskupów, kapłanów, diakonów, akolitów, by z godnością i w poczuciu wielkości powołania wiernie wypełniali świętą posługę. Modlimy się za neoprezbiterów obecnych również tutaj, szczególnie pielgrzymujących, dziękujących za kapłaństwo z zakonu franciszkańskiego, od franciszkanów konwentualnych z Krakowa. Modlimy się o nowe, liczne, święte powołania do służby Bożej. Zabierzamy dzieci, które po raz pierwszy w tym roku przyjęły Jezusa w Komunii Świętej, by strzegły daru łaski i żyły nią na co dzień. Modlimy się także za tych, którzy odrzucają ten zbawienny dar, zaniedbując udział we mszy świętej, nie przystępując często do stołu pańskiego. Modlimy się za kapłanów, którzy dzisiaj obchodzą swą 10. rocznicę świętej. Polecamy chorych, cierpiących, samotnych, by z Eucharystii czerpali siłę do dźwigania krzyża i przezwyciężania trudności. W szczególny sposób chcemy tu polecić chorego Bartosza, także prosić o szczęśliwe rozwiązanie dla Joanny. Konającym podaj Jezusa jako pokarm na drogę przejścia do wieczności. Weź w opiekę nasze rodziny, parafie, wszystkich, którym obiecaliśmy modlitwę na tym świętym miejscu. Duchowo łączymy się z parafią Werbkowice, którą nawiedzasz w kopii jasnogórskiej ikony. Naszą modlitwą pragniemy objąć solenizanta, ojca dyrektora jasnogórskiej rodziny różańcowej, tej wielkiej modlącej się rzeszy, ojca Bogumiła, prosząc dla niego o potrzebne dary, łaski, o zdrowie, swą matczyną opiekę. Zabierzamy radiosłuchaczy, telewidzów, wszystkie intencje zawarte w księdze apalowej, wszystkich pielgrzymów, którzy dziś nawiedzili jasnogórskie sanktuarium. Rozważamy tajemnicę ustanowienia Najświętszej Eucharystii. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, Święta Maryjo, Grzesznicy, teraz i w godzinę
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen.
Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze wybawiać. Panu Barenna i Błogosławiona, o Panu nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas podezwaj. Błogosławieństwo otrzymamy przez posługę przeora Jasnej Góry ojca Mariana Lubelskiego.
Pan z Wami, błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca i Syna, i Ducha Świętego wstąpi na Was i niech pozostanie na zawsze z Wami.
Daj mi Jezusa, o Matko moja, na kropki życia ziemskiego dzień. W każdym cierpieniu i życia znoja pragnę tej łaski, co
zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego. Nabożeństwu przewodniczył ojciec Sebastian Matecki, podprzeor klasztoru jasnogórskiego. Fides, wiara.
ratio, rozum.
Patria, ojczyzna.
Fides.
Ratio.
Patria.
Jako przyszły dziennikarz.
Polityk społeczny. Przyjdź po tym.
Minęła godzina 21:20, łączymy się z Warszawą. Szczęść Boże, Robert Klem, witam Państwa serdecznie i zapraszam na wiadomości. W związku z dzisiejszym świętem Bożego Ciała w całej Polsce odbyły się uroczyste procesje. W Warszawie procesji przewodniczył prymas Polski, ksiądz kardynał Józef Glemp. Ksiądz prymas zaapelował o odnowę ludzkich serc, a także zapewnił o modlitwie za rodziny, aby przy antyrodzinnej polityce za kilkanaście lat Polska nie musiała się legitymować 20 milionami rodaków, wśród których połowa to renciści, powiedział prymas Polski.
Kościół czci Najświętszy Sakrament Ciała i Krew Pańską w każdej mszy świętej, jednakże osobne święto, jakim jest Boże Ciało, zostało specjalnie ustanowione po to, by można było publicznie wyznać wiarę w obecność Pana naszego Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, oddać Mu należną cześć i uwielbienie, podziękować za łaski płynące przez ten sakrament, jak również przebłagać Go za zniewagi wyrządzone przez naszą słabość i bluźnierstwa niewiernych. Jest to święto, które przypomina nam o darze Eucharystii, tej nieustającej ofierze, jaką składa za nas swojemu Ojcu Chrystus. Głównym uroczystością Bożego Ciała w Warszawie przewodniczył prymas Polski, ksiądz kardynał Józef Glemp. W homilii, którą ksiądz prymas wygłosił tradycyjnie już przy ostatniej stacji procesji przy kościele świętej Anny, przypomniał o 25. rocznicy pierwszej pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojczyzny. Ksiądz kardynał Józef Glemp powiedział również, że Eucharystia jest jednym ze sposobów obecności Boga w świecie. Z kolei wskazując na rażące problemy życia społecznego, zaznaczył, że właściwa realizacja zasad wolności rozpoczyna się od odnowy ludzkiego serca. Źródłem mocy, z którego człowiek powinien czerpać siłę do odnowy, jest tabernakulum, w którym obecny jest prawdziwy Chrystus. Ksiądz prymas zapewnił też o nieustannej modlitwie za rodziny.
Nieustannie modlimy się za rodziny, aby nie wystudziły domowego ogniska, nie wstydziły się posiadanych dzieci, aby Polska przy antyrodzinnej polityce za kilkanaście lat nie musiała się legitymować 20 milionami swoich rodaków, mając dzisiaj 39. Tak, wśród których to w przyszłości może być połowa rencistów.
Procesja eucharystyczna wyruszyła o godzinie 11 z Bazyliki Świętego Krzyża na krakowskim przedmieściu. Cztery ołtarze ustawione przy tej ulicy przygotowali kolejno siostry zakonne, Wojsko Polskie, cechy rzemieślnicze i społeczność akademicka. Rano procesja eucharystyczna wyruszyła także z Bazyliki Katedralnej w Łowiczu. Dzisiejszy dzień to jedna z niewielu okazji, kiedy na ulicach miasta można zobaczyć wiernych ubranych w kolorowe łowickie stroje. Charakterystyczne łowickie kolory widoczne były szczególnie wśród niosących chorągwie, a także dziewczynek sypiących kwiaty. Do ludowych motywów nawiązywały również ołtarze. Tegorocznym uroczystościom przewodniczył ordynariusz łowicki, ksiądz biskup Andrzej Dziuba.
Uroczystość Bożego Ciała w Polsce po raz pierwszy świętowano w 1320 roku w diecezji krakowskiej, ale początków obchodów tego święta należy szukać w rozwijającej się pobożności eucharystycznej na Zachodzie w XI i XII wieku. Bezpośrednią przyczyną ustanowienia uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa były objawienia błogosławionej Julianny z Cornillon. Pod ich wpływem biskup Robert ustanowił w 1246 roku diecezjalne święto Bożego Ciała. Historia Kościoła zna również wiele innych miejsc, gdzie doświadczano widzialnych cudów eucharystycznych.
Miejsca te czcimy do dziś, nie sposób przedstawić ich wszystkich. Wśród nich można jednak wymienić chociażby cud w niemieckiej Ratyzbonie, portugalskim Santarem, czeskim Ołomuńcu, Bordo we Francji, jak również w Turynie czy Lanciano we Włoszech. Ojciec Sylwester Bartoszewski, franciszkanin opiekujący się sanktuarium w Lanciano, mówi, że w miejscu tym już od VIII wieku dokonuje się widzialna przemiana chleba i wina w ciało i krew.
W VIII wieku pewien mnich bazyliański, człowiek bardziej nauki niż modlitwy, kontemplacji, podczas sprawowania jednej z Eucharystii, po słowach konsekracji, hostia stała się ciałem, wino stało się krwią.
Ojciec Sylwester Bartoszewski tłumaczy, że cud eucharystyczny w Lanciano nie był jednorazowym wydarzeniem, lecz trwa on do dziś.
Wystarczy to ciało, tę krew zanurzyć dzisiaj w wodzie, stają się żywym ciałem, żywą krwią.
Światowej sławy uczeni z Uniwersytetu Medycyny w Arezzo i Sienie poddali cud badaniom.
Okazało się, że jest to mięsień serca. Poprzez włókna charakterystyki, które odkryto w tym mięśniu serca. Dalej, że jest posiada i ciało, i krew, tę samą grupę AB, którą odnaleziono w całunie turyńskim i w innych cudach eucharystycznych.
Ojciec Sylwester wskazuje, że w miejscu tym dokonuje się również cud przemiany serc. Przyjeżdżają tu pielgrzymi z całego świata, aby podziękować Bogu, że przez krzyż i cierpienie mogli odnaleźć swoją drogę do Chrystusa.
Kiedy młody człowiek ze łzami w oczach przyjeżdża i mówi: Ojcze, przyjechałem w pielgrzymce do Lanciano, by dziękować Bogu za to, że tracę wzrok. Od stycznia tracę wzrok. Dlatego, że prowadziłem hulaszczy tryb życia, brałem narkotyki, nie wiedziałem po co i dla kogo żyję. I kiedy Bóg zaczął zabierać mi wzrok, wtedy ja przejrzałem na oczy. Zobaczyłem swoją drogę do Niego.
Dzięki przekazom historycznym, świadectwom, relikwiom i pamiątkom możemy poznawać dziś te wszystkie wielkie cuda. Pamiętać jednak należy, że nie są one niczym innym, jak tylko świadectwem danym nam przez Boga na potwierdzenie podstawowych prawd wiary.
Do Polski wrócił już Jerzy Kos, dyrektor irackiego biura Jedynki Wrocławskiej, który został odbity z rąk porywaczy we wtorek. Kos powiedział dziś, że cała akcja trwała nie więcej niż 2-3 minuty. Dodał, że nigdzie nie widział ani nie słyszał polskich żołnierzy. Na spotkaniu z dziennikarzami nie krył swego wzruszenia z powodu uwolnienia.
Jestem bardzo wzruszony, że mogę być tutaj w Polsce znowu ponownie. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do mojego uwolnienia, również wszystkim, którzy pomogli przetrwać trudne dni dla mojej rodzinie. Jest mi bardzo trudno w tej chwili mówić, bo jestem bardzo wzruszony z tego powodu, że żyję, że jestem w Polsce.
Jerzy Kos, dyrektor bagdackiego biura wrocławskiej firmy budowlanej Jedynka i jego współpracownik Radosław Kadri zostali porwani w ubiegłym tygodniu. Kadriemu udało się uciec z samochodu porywaczy. Niestety Kos nie miał tyle szczęścia. Według niego wszystko wskazywało na to, że porywacze chcieli go zabić od razu. Później jednak postanowili, że najpierw załatwią jakieś swoje interesy. W efekcie już na drugi dzień dołączył do czterech Włochów, którzy zostali uprowadzeni miesiąc temu. Przypomnijmy, że jednego wielu z nich porywacze zabili, gdy włoski rząd odrzucił żądanie wycofania swych wojsk z Iraku. Kost twierdzi, że także pozostałych trzech miał spotkać podobny los. Uwolniony Polak mówił, że był przetrzymywany w ekstremalnych warunkach. Nie był jednak bity poza dniem porwania. Za to żywność, którą otrzymywał, była podejrzana, gdyż bardzo źle się po niej czuł. Porywacze kilka razy w ciągu dnia zmieniali miejsce pobytu. Według relacji KOS-a akcja odbicia z rąk porywaczy trwała kilka chwil.
Akcja według mnie trwała 2-3 minuty. Od momentu, kiedy żeśmy z kolegami Włochami usłyszeli nadlatujący helikopter lub helikoptery, strażnicy, którzy byli razem w pomieszczeniu, w którym my żeśmy przebywali i trzymali nas pod bronią. W tym samym czasie też usłyszeli szum helikoptera, który szybko, czy helikopterów, które szybko usiadły na podwórze, czy plac w pobliżu naszego tego budynku. Było dużo kurzu od śmigieł, że nie można było patrzeć. Myśmy po prostu skurili się każdy, gdzie mógł, w tym miejscu, gdzie siedział, skurczył się i słychać tylko były prawdopodobnie wysadzenia drzwi stalowych do budynku. I jak po chwili, jak to, tak jak powiedziałem, to wszystko trwało gdzieś 2-3 minuty, tak mi się przynajmniej wydaje.
Dyrektor irackiego biura jedynki wrocławskiej całkowicie zaprzecza, jakoby w akcji uczestniczyły polskie oddziały specjalne. Od pierwszych chwil uwolnienia miał on do czynienia tylko z Amerykanami.
Polskich żołnierzy nie słyszałem, nie widziałem.
Radosław Kadri, drugi uprowadzony wraz z KOS-em w Iraku, który zdołał uciec porywaczom, wróci do kraju w pierwszym możliwym terminie. Prawdopodobnie wyleci on z Bagdadu jutro.
Jeszcze tylko 5 dni pozostało na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie. Do oddziałów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wpłynęło niespełna ponad połowa przewidywanych wniosków.
Do ewidencji prowadzonej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obecnie wpisanych jest 1,5 miliona gospodarstw. Ich właściciele, a także dzierżawcy do 15 czerwca mają czas na złożenie wniosków o dopłaty bezpośrednie. Wojciech Pomajda, prezes agencji, mówi, że czasu pozostało już niewiele, a jeszcze nie wszyscy uprawnieni złożyli stosowne formularze.
Do 8 czerwca zebraliśmy blisko 800 tysięcy wniosków.
Najwięcej wniosków do oddziałów agencji trafiło na Podlasiu, a najmniej na Śląsku. Urzędnicy zrzucają to na karb rozdrobnienia gospodarstw. A co rolnikom sprawia najwięcej kłopotów?
Pomiary, ponieważ na jednym gruncie, na jednym numerze działki po prostu są różne uprawy i po prostu trzeba dokładnie pomierzyć.
Najtrudniej jest się zmobilizować, żeby pomierzyć te pola dokładnie. I żeby ten stan aktualny, jaki jest na polach, przeniósł się właśnie na papier, bo bardzo dużo jest zaniedbań, jeżeli chodzi o sprawy ewidencyjne właśnie.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zapowiada, że tak jak dotychczas, tak również do 15 czerwca urzędy będą czynne codziennie do późnych godzin.
W piątek planujemy pracować do 22, od 6 do 22, w sobotę od 8 do 20, w niedzielę od 8 do 20, a w poniedziałek i we wtorek oporowo. Do ostatniego rolnika będziemy przyjmować, także i noc, i dzień po prostu chcemy, żeby jak najwięcej tych wniosków spłynęło.
Pomimo wielu formalności, które rolnicy muszą załatwić, aby otrzymać tę niewielką sumę pieniędzy, około 6% rolników poddana zostanie kontroli, czy podali właściwe dane.
W miesiącu lipcu, końcem lipca, będą już kierowane zespoły kontrolne do gospodarstw, aby zweryfikować to, co było we wnioskach, z tym stanem faktycznym, który znajduje się w gospodarstwach. Będzie sprawdzana przede wszystkim powierzchnia działek rolnych, a także czy grunty są w dobrej kulturze rolnej.
W tym celu agencja powoła ponad 203 osobowych zespołów, a także zatrudni firmy z zewnątrz. Kontrole mają trwać przez około 2 miesiące.
Choć w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się dopiero w najbliższą niedzielę, to już dziś w niektórych państwach Unii rozpoczęło się głosowanie. Jako pierwsi eurodeputowanych zaczęli wybierać Holendrzy i obywatele Wielkiej Brytanii.
Pierwsze głosowania i pierwsze problemy. Najpoważniejsze to frekwencja. Ani w holenderskich lokalach wyborczych, ani w brytyjskich nie było tłoku. Podobnie będzie także w innych państwach. Instytut Gallupa szacuje, że do wyborów pójdzie około 52% uprawnionych. Najgorzej będzie w Czechach i na Słowacji. Przypuszcza się, że tam frekwencja wyniesie od 25 do 26%. W Polsce zanosi się, że będzie nieco lepiej, bo w głosowaniu ma wziąć udział około 35% uprawnionych. W Holandii natomiast sondaże przewidują 38% udział w wyborach, a w Wielkiej Brytanii 32%. Niektórzy politolodzy uważają, że jest to niebezpieczny przejaw ogólnego wycofania się ludzi z życia społecznego i politycznego, a jedną z przyczyn jest oddalenie geograficzne i demograficzne instytucji unijnych. Ci, którzy poszli do urn, podkreślają, że wybory do Parlamentu Europejskiego są coraz ważniejsze. Bruksela kontroluje coraz więcej obszarów naszego życia i właśnie dlatego udział w wyborach jest ważny, mówi Herma Ideler. Holendrzy wybierają 27 spośród 732 nowych eurodeputowanych. Z Holandią Komisja Europejska ma poważny problem. Mianowicie władze tego kraju chcą po zakończeniu dzisiejszego głosowania podać wyniki wyborów, a to zdaniem komisarzy może wpłynąć na wyniki w innych państwach Unii. Z Brytyjczykami tego problemu nie ma, ale tutaj wybory są poważnym sprawdzianem dla premiera Tony'ego Blaira. Będzie to swoista ocena jego polityki wobec Iraku. Jego Partia Pracy raczej nie odniesie sukcesu. Na to może natomiast liczyć Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa, która domaga się wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych. Według sondaży chce na nią głosować około 1/4 wyborców. Brytyjczycy wybierają 78 eurodeputowanych. Stany Zjednoczone. Tysiące Amerykanów oddało hołd byłemu prezydentowi Ronaldowi Reaganowi. Trumna z jego ciałem została wystawiona na Kapitolu. Przyprowadziłem dwoje moich dzieci i żonę, aby to zobaczyli. Mamy ogromny szacunek do tego wielkiego człowieka, który zapewnił całemu światu pokój, jak również sprawił, że Amerykanie poczuli się jeszcze lepiej w swoim kraju. To był wielki prezydent, wielki człowiek i zasługuje na szacunek. Trumna z ciałem prezydenta została przywieziona do Waszyngtonu z Kalifornii wczoraj po południu prezydenckim samolotem Air Force One. Następnie spod pomnika Waszyngtona wyruszył w stronę Kapitolu kondukt żałobny z trumną na wozie ciągniętym przez konie z jeźdźcami. Za nią postępował prowadzony przez żołnierza czarny koń bez jeźdźca, symbol poległego wojownika. Jutro w Katedrze Narodowej odbędą się uroczystości pogrzebowe.
Irak. Ponad 200 milionów dolarów. Tyle stracił Irak wskutek podpaleń ropociągów. Zdaniem premiera Iyada Alawiego tych ataków sabotażu dokonali zagraniczni bojówkarzy. Były to próby podkopania działań irackich władz, które przygotowują się do przejęcia władzy 30 czerwca, zaznaczył premier. Wypowiedź Alawiego nastąpiła po serii ataków na obiekty naftowe i energetyczne. Ostatnia akcja sabotażowa miała miejsce wczoraj. Bomba uszkodziła rurociąg, którym płynie ropa ze złóż Kirkuku do wielkiej elektrowni w Bajdżin.
Takich protestów, jakie odbyły się dzisiaj, Rosjanie dawno nie widzieli. Ulicami ponad 300 miast przeszły manifestacje sprzeciwu wobec planowanych cięć w wydatkach socjalnych. Organizacje związkowe obawiają się rozszerzenia sfery ubóstwa.
Dzisiejsze demonstracje to pierwsze na tak dużą skalę protesty od czasu drugiej elekcji Władimira Putina na prezydenta. To właśnie zapewnienie spokoju społecznego było jednym z głównych atutów ekipy rządzącej w czasie wyborów prezydenckich. Wprawdzie Putin nie oglądał moskiewskiej manifestacji z okien Pałacu Kremlowskiego, bo przebywa w USA na szczycie G8. Nie znaczy to jednak, że nie był to dla niego pewien cios. Zresztą w Stanach spotkały go również inne przykrości. Prezydent Bush zganił Putina za ograniczenia wolności mediów w Rosji. Dzisiejsze manifestacje były najbardziej liczne w regionach położonych na Dalekim Wschodzie. W obwodzie irkuckim demonstrowało łącznie kilkadziesiąt tysięcy osób, podczas gdy przed budynkiem władz syberyjskiej Jakucji w Jakucku pikietowało 2000 protestujących. Manifestacje przeszły przez Władywostok, Nowosybirsk oraz miasta w europejskiej części Rosji. W Moskwie manifestowało około 1500 związkowców.
My protestujemy
przeciwko projektowi ustawy, jaki przedłożył Dumie rząd, w którym proponuje ograniczenie gwarancji socjalnych, jakie mieliśmy w tym kraju, mówił Michał Szmakow, przewodniczący Rosyjskiej Federacji Niezależnych Związków Zawodowych. Ekipa Putina proponuje likwidację dotychczasowych ulg i zniżek sektorowych w zamian za podwyżkę pensji, ale związkowcy mówią, że owa podwyżka nie zrekompensuje strat wynikłych z likwidacji ulg. Afganistan. Kolejny krwawy zamach na cudzoziemców. Po zamordowaniu na początku ubiegłego tygodnia 3 przedstawicieli organizacji Lekarze bez Granic w nocy ze środy na czwartek zginęło tam 11 pracowników chińskiej firmy budowlanej. Dopiero dziś o zamachu poinformowały władze chińskie. Ofiary zatrudnione były w przebudowie jednej z dróg w afgańskiej prowincji Kunduz na północnym wschodzie kraju. Napadnięci zostali podczas snu przez grupę około 20 uzbrojonych sprawców. Inwestycja ta była uważana za dość bezpieczną.
Zapraszam jeszcze na prognozę pogody. W nocy na niebie będzie sporo chmur. Na południu i krańcach zachodnich pokropi przelotny deszcz. Nad ranem możliwe również lokalne mgły. Temperatura wyniesie od 10 stopni w Kujawsko-Pomorskiem do 16 na południu. W dzień w całym kraju będzie pochmurno. W województwach zachodnich i południowych wystąpią opady deszczu oraz burze. W Wielkopolsce i na Śląsku deszcz będzie intensywny. Termometry pokażą od 19 stopni na Pomorzu Gdańskim i Kujawach do 24 nad południowym wschodzie. Ciśnienie spada, jutro w Warszawie na barometrach będzie 1000 hektopaskali. Powieje słaby i umiarkowany wiatr z kierunków zachodnich, w czasie burz porywisty. To wszystkie informacje. Dziękuję Państwu za uwagę. Życzę dobrej i spokojnej nocy z Panem Bogiem. Pragnę teraz bardzo serdecznie podziękować ofiarodawcom Radia Maryja, tym, którzy pamiętają o radiu. Są nimi pani Jolanta Kubiak i pan Adam Olszewski z Płocka, pani Halina Stadler z miejscowości Płoty, pani Zofia Borowiec, pani Aniela Dudzik, pani Aniela Krępka i pani Zofia Warchoł z Rabki, pani Monika i Eugeniusz Baryłowie z miejscowości Rachanie, pan Józef Raj z Raciborowic, pani Weronika Edeltranda Musioł z Raciborza, pani Władysława Morajka z Raciechowic, pani Marzena Rutkowska z Raciąża, z Raciąża również pani Franciszka Grzeszczak, z miejscowości Raczki pan Jan i Janina Jurewiczowi, pani Anna Nowikowska, z Radawy pan Franciszek Kubacz, z Radecznicy ksiądz Michał Radej i pani Franciszka Wójcik, pan Ryszard Nowak z Radogoszczy i ofiarodawcy z Radomia, pan Józef Adamczyk, pani Marianna Bieniasz, pani Anna Cywka i Leokadia Gas. Bardzo dziękujemy wszystkim za pomoc, za dobre słowo, za współpracę, przede wszystkim za dar serca. Pamiętać będziemy o Was w naszej modlitwie i podczas sprawowania Eucharystii.
Nim dosięgniesz pomroku świata i ciemnych chorób zła, zanim zakrają ci trąby aniołów, siódmego dosięgniesz dna. Czoło twoje tak puste bez znaku, zmęczone pewnie przez długie miesiące, za pokłony czarną i bałwaną złoty, które nikt nie widzi, słyszę się mowy. I usłyszysz głos dający noc wielką, wstąpisz w niebo na obłoku złoty. Otworzony Kościół Boży dla ciebie, nie lękaj się. ciebie staje syn człowieczy. Dający moc zamykać i otwierać niebo. Rzeką żywotną jak u Chryszta płynie. Kamieńcie co trzeba żywego. Zatakisz tylko Jego miłości. Cześć i chwałę do Niego przyniesiesz. Ni księżyca, ni słońca nie czekaj. Wszystko promienne Bożej światłości. Niebo na obłoku złoty, otworzony Kościół Boży dla Ciebie, nie lękaj się. I tylko Ty tak jesteś blisko, tylko kruci pomijają Cię co dnia. I tylko Ty tak jesteś blisko, do świata przykoru zła. I tylko Ty
słuchacze Radia Maria. Bóg zapłać za pomoc radiu, modlitwę za to dzieło, dobre słowo, życzliwość, współpracę i pomoc materialną. Dzięki temu to dzieło istnieje, mimo iż naród polski staje się coraz biedniejszy. Tym bardziej jesteśmy wdzięczni za każdy często wdowi grosz, który przyczynia się do rozwoju polskich, katolickich i niezależnych od obcego kapitału mediów. Pragniemy Was, drodzy radiosłuchacze, poinformować o zmianie dotychczasowego numeru rachunku bankowego w banku PKO BP S.A. Bank PKO BP S.A., drugi oddział Toruń i nowy numer rachunku bankowego jest następujący. 69 10 20 50 11 0 0 0 0 96 02 00 12 91 30. Dotychczasowy numer będzie funkcjonować równolegle z nowym numerem do końca czerwca 2004 roku. Od 1 lipca będzie funkcjonować tylko nowy numer. Powtórzę go. 69 10 20 50 11 00 00 0 96 02 00 12 91 30. Jeszcze raz Bóg zapłać za zrozumienie, życzliwość, modlitwy i pomoc Radiu Maria. Pamiętamy w czasie codziennie sprawowanej mszy świętej o każdym żyjącym i zmarłym naszym pomocniku. Słuchacze w Niemczech przekazują swój dar serca dla Radia Maryja pod następujący adres. Marianische Pilgergemeinschaft, konto numer 10530003339, powtarzam, 10530039, BLZ 7 9
3, 6, 3, 0, 1, 6, powtarzam, 79, 36, 30, 16, Raiffeisen, kreska, Volksbank, Rhön, kreska, Grapfel. Rhön pisane przez R, H, o umlaut N. Powyższy numer konta jest zamieszczony także w każdym wydaniu naszego dziennika.
Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Niedziela dla rodziny, czytam w naszym dzienniku. Ochrona dni wolnych od pracy ma nie tylko przyczyny religijne, lecz społeczne, bowiem służy ogólnemu odpoczynkowi po pracy i pogłębianiu więzi rodzinnych. Niemiecki Trybunał Konstytucyjny powstrzymał zakaz handlu w niedzielę święta i w godzinach nocnych. Sąd rejonowy w Lublinie skazał Mieczysława W., byłego członka PPR i PZPR, oficera śledczego Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Zamościu, na 6 lat pozbawienia wolności. Ogłoszenie wyroku dożył tylko jeden z maltretowanych żołnierzy Armii Krajowej. Kat Zamojszczyzny doczekał się wyroku. Według sondażowych wyników dzisiejszych wyborów do Parlamentu Europejskiego Wielkiej Brytanii duży sukces odniosła uniosceptyczna partia niepodległości Zjednoczonego Królestwa. Uniosceptyków przybywa. 13 czerwca wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce. Kogo i jak posłać do Strasburga? Polska ordynacja, Parlament Europejski. Jaką rolę pełni, jak pracuje Parlament Europejski? Kto opłaca posłów? Instrukcja głosowania. Jutro w naszym dzienniku. Zwodzeni nadzieją pracy w fermach chcą tej pracy. Stają się współczesnymi niewolnikami. Rozmowa z Tomem Garrettem, działaczem amerykańskiego Instytutu Ochrony Zwierząt, o zagrożeniach ze strony wielkich hodowli przemysłowych. Planem firmy Smithfield było zrobienie w Polsce zagłębia świńskiego. Tak nie musi być, informuje nasz dziennik. Obraz wymordowania polskich mieszkańców Koniuchów, w tym kobiet i dzieci. Jutro w naszym dzienniku nowe dowody popełnionej zbrodni. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej.
Jezus i Maria zawsze dziewica, bardzo serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich słuchających Radio Maria i zapraszam do wysłuchania, mam nadzieję, bardzo interesujących rozmów niedokończonych. Temat jakże interesujący, jakie szanse dla Polski przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Witam serdecznie i gorąco zgromadzonych w studiu gości. Osłoniem pani Ewa Tomaszewska.
Szczęść Boże.
Członek Prezydium Krajowej Komisji Solidarności, pani poseł Anna Sobecka.
Szczęść Boże, kłaniam się.
Liga Polskich Rodzin oczywiście, pani poseł Urszula Krupa, także z Ligi Polskich Rodzin.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
A także panowie, pan marszałek Janusz Wojciechowski, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Szczęść Boże.
I wicemarszałek Sejmu, pan poseł Witold Tomczak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze oraz pan profesor doktor habilitowany Mirosław Piotrowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Co łączy obecne tutaj osoby, może tak na pierwszy rzut oka, to to, że wszyscy Wszystkie panie tu obecne i panowie kandydują do Parlamentu Europejskiego. Witam zatem bardzo serdecznie państwa i proszę, żebyśmy może na początek przedstawili, w jakiej sytuacji obecnie znajduje się Polska. Bardzo proszę. Pan profesor Piotrowski.
W najbliższą niedzielę pójdziemy do głosowania, aby oddać swój głos, wrzucić kartkę na kandydatów do Parlamentu Europejskiego. W Polsce przydzielono 54 mandaty na 732 mandaty w Unii Europejskiej. Nie jest to zła pozycja wyjściowa. Polska z tą liczbą mandatów plasuje się na 6. miejscu wśród 25 państw, które będą słały swoich przedstawicieli do Strasburga i Brukseli. Najsilniejszą reprezentację będą posiadały Niemcy, 99, i stopniowo po nich Francuzi, Brytyjczycy, a przed nami jest Hiszpania, która ma podobnie 54 mandaty, ale ma większą liczbę mieszkańców. Jak powiedziałem na początku, nie jest to pozycja stracona, nie jest to pozycja zła. Od nas zależy, czy tę pozycję będziemy mogli poprawić. Znane są niekorzystne warunki, na których Polska przystąpiła do Unii Europejskiej. Znane są też tam absurdalne przepisy, które Unia Europejska kształtuje, bądź się domaga ich wprowadzenia. Zagrożone są podstawowe wartości, fundamentalne, jak ochrona życia od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. Idzie tutaj o aborcję i o eutanazję. Nie jest tajemnicą, że ludzie na Zachodzie, zwłaszcza w Holandii, boją się już iść do szpitala w wieku 60 czy 65 lat, aby ktoś z rodziny nie podpisał stosownej kartki i aby nie na własne życzenie zeszli z tego świata. Nie ma w tworzącej się konstytucji odniesienia do Boga. Są to wartości fundamentalne, jak powiadam, i bez tychże wartości nie można budować takiej budowli pod tytułem Unia Europejska. Idziemy tam, aby się tego domagać. Idziemy się, aby tego domagać, a także innych, bardziej przyziemnych spraw, jak chociażby naszej składki, którą tam wpłacamy. Otóż od 1 maja, czy to się komuś podoba, czy nie, wszyscy płacimy składkę na Unię Europejską. Jest to składka bardzo wysoka. I teraz idzie o to, aby ta składka chociaż częściowo do nas wróciła i wszyscy, jak tu siedzimy, jesteśmy z różnych regionów, będziemy zabiegać o to, aby ta składka wracała do Polski na poszczególne okręgi wyborcze i w jak najwyższej wysokości. Jest to też zagrożone, gdyż inne państwa będą lobbowały na swoją korzyść. Dlatego też bardzo ważnym jest, kogo do tego Parlamentu Europejskiego wybierzemy. Czy wybierzemy ludzi, komunistów czy postkomunistów, którzy nas na tak skandalicznych warunkach do tej Unii Europejskiej wciągnęli, czy też wybierzemy osoby inne, narodowe, o patriotycznym nastawieniu, które to osoby będą skutecznie domagać się i walczyć o polski interes narodowy i państwowy.
Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo proszę pani Tomaszewska.
Tak, ja chciałam w takim wielkim skrócie powiedzieć, że chodzi o to, by prawo w Unii Europejskiej było jasno określone w taki sposób o to, że prawo naturalne jest ponad prawem stanowionym, by doceniono wkład chrześcijaństwa w cywilizację europejską, by można było traktować Unię Europejską jako wspólnotę ojczyzn, by prawo krajowe było ponad prawem unijnym, prawem wspólnotowym. I to, wydaje mi się, są te najważniejsze takie zagadnienia, które określają, jakiej Unii chcemy. Nie chcemy, by nas wynaradawiano, chcemy, by Europa była wspólnotą ojczyzn, wspierających się nawzajem, pomagających sobie, ale zachowujących swą tożsamość. I to są sprawy najistotniejsze, jeśli chodzi o te generalia. Tak mi się wydaje. Dlatego warto pójść 13 czerwca i świadomie oddać głos w tych wyborach. Namawiają nas niejednokrotnie do tego, żeby nie pójść. Nieformalnie, ale pokazują, że to właściwie niewiele od tego zależy. Owszem, zależy bardzo wiele, bo w Parlamencie Europejskim będzie się stanowić prawa, które będą dotyczyć Polski. Jeśli chcemy, żeby te prawa od nas zależały, to musimy tam być. Jeśli chcemy